Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Bardzo gorąco i serdecznie witamy naszych słuchaczy. Zapraszamy na dzisiejsze rozmowy niedokończone, szukając Słowa Bożego. Jest z nami dzisiejszy komentator, ojciec biblista, ojciec dr Piotr Nyk, karmelita Bosy, wykładowca teologii biblijnej w Karmelitańskim Instytucie Duchowości w Krakowie i także, którego jest wicedyrektorem i także członkiem Stowarzyszenia Biblistów Polskich. Witamy serdecznie w naszym studio. Patrzę, który mikrofon tutaj ojca. I cieszymy się z obecności właśnie i już za chwilę nasza modlitwa do Ducha Świętego i czytania, które na dzisiaj chcemy tutaj przedłożyć. Przybądź Duchu Święty, Duchu Światłości, Miłości, rozpalaj nasze serca, otwieraj nasze serca na Twoje Słowo, które do nas przychodzi. Prosimy, bądź z nami, Duchu Święty. Tytułem wstępu do dzisiejszych czytań bardzo prosimy, Ojcze, jeśli można.
Wstęp, tak?
Tak, mamy niedzielę najbliższą i właśnie pierwsze czytanie to Izajasz 66, tak? 18:21. Potem mamy psalm, oczywiście jak zawsze. Drugie czytanie z listu do Hebrajczyków. 12 rozdział, 5-7 wers, 11-13. I Ewangelia świętego Łukasza, 20-30 wers. A więc rozpoczynamy od lektury, tak?
Tak.
To jest czytanie z księgi proroka Izajasza. Tak mówi Pan. Ja znam ich czyny i zamysły. Przybędę, by zebrać wszystkie narody i języki. Przyjdą i ujrzą moją chwałę. Ustanowię u nich znak i wyślę niektórych ocalałych z nich do narodów. Tarszisz, Put, Lud, Meszek, Rosz, Tubal, Jawan. Do wysp dalekich, które nie słyszały o mojej sławie, ani nie widziały mojej chwały. Oni rozgłoszą moją chwałę wśród narodów. Z wszelkich narodów przyprowadzą jako dar dla Pana wszystkich waszych braci na koniach, na wozach, w lektykach, na mułach, na dromaderach, na moją świętą górę w Jeruzalem, mówi Pan. Podobnie jak Izraelici przynoszą ofiarę pokarmową w czystych naczyniach do świątyni Pana. Z nich także wezmę sobie niektórych jako kapłanów i lewitów, mówi Pan. Oto Słowo Boże.
Proroctwo znajdujące się w pierwszym czytaniu pochodzi z trzeciej i ostatniej części Księgi Izajasza, rozdziały 56-66, której autorstwo przypisujemy umownie tzw. Trito Izajaszowi, Lepiej może nawet było mówić o grupie proroków z tak zwanej szkoły Izajasza, nawiązujących do wielkiego Izajasza z VIII wieku i do pierwszego Izajasza i do drugiego, który działał w czasie niewoli babilońskiej. Działalność tej ostatniej grupy proroków ze szkoły Izajasza, których proroctwo zapisane zostało w ostatnich 11 rozdziałach księgi, przypadła na czasy odbudowy Jerozolimy po powrocie z niewoli babilońskiej za panowania perskich władców Dariusza I, Xerxesa I i Artaxerxesa I, czyli mniej więcej cały niemal V wiek przed Chrystusem. Ale teksty znajdujące się w tej części księgi mogą pochodzić także z późniejszego czasu. Wśród charakterystycznych cech nauczania tej grupy proroków należy wymienić uniwersalizm zbawienia, dzięki któremu potrafili oni nie tylko jak Deutero Izajasz, czyli Izajasz II, pośród zbawionych przez Boga widzieć narody pogańskie, lecz także dopuszczać te narody do udziału w kulcie Izraela. Czy ich cechą jest ukazywanie Jerozolimy jako światła dla narodów pogańskich? Albo ogłaszanie pielgrzymki narodów do świątyni Świętej Góry w Jeruzalem. W duchu wspomnianego uniwersalizmu prorok ogłasza Bożą wyrocznię dotyczącą czasów ostatecznych, w których Bóg ukaże swoją chwałę na Świętej Górze w Jerozolimie. Bóg objawia przez proroka apokaliptyczny scenariusz zbawczych wydarzeń, swoją paruzję, czyli ostateczne przyjście. Scenariusz ten będzie przebiegał w następujący sposób. Bóg po swoim przybyciu zgromadzi wszystkie narody i języki, a więc także pogan. Celem ich zgromadzenia będzie oglądanie chwały Boga. Bóg mówi, przyjdą i ujrzą moją chwałę. Kebodi, objawienie chwały Bożej, Kawod Adonai, w historii Izraela związane było ściśle z obecnością Boga nad Arką Przymierza oraz w miejscu najświętszym wybudowanej świątyni, gdzie spoczywała Arka Przymierza. Nie dziwi nas zatem, że proroctwo zapowiada objawienie się chwały Boga właśnie w Jerozolimie, gdzie znajdowała się świątynia. Jak powiedzieliśmy, ukazywanie Jerozolimy jako centrum świata, miejsca ostatecznego objawienia się chwały Boga oraz ustanowienia eschatologicznego królestwa należy do charakterystycznych cech nauczania trzeciego Izajasza. Następnie prorok zapowiada, że dla wspomnianych narodów pogańskich Bóg ustanowi znak. Jest to nawiązanie do nauki jego poprzedników. Proto-Izajasz zapowiadał taki znak i wiązał go z nadejściem idealnego władcy z rodu Dawida. Mówił, korzeń Jessego stanie jako znak dla narodów i przyjdą do niego poradę ludy pogańskie. Co ważne podkreślenia w kontekście naszej przepowiedni, z zapowiedzią tą wiązano także powrót tak zwanej reszty Izraela, czyli pozostawionych lub ocalałych Izraelitów spośród rozproszonych między narodami, czyli spośród żyjących na wygnaniu lub w diasporze. Tradycję o znaku dla narodów znał także drugi Izajasz, Deutero Izajasz, lecz rozumiał go jako znak pozwalający rozpoznać poganom zmierzającym na świętą górę w Jerozolimie kierunek drogi. Trito Izajasz przejął więc przepowiednie swoich poprzedników o znaku dla narodów i o powrocie ocalałych z Izraela na świętą górę Syjon w Jerozolimie. Znak postawiony przez Boga winien zatem jak sztandar wyznaczać drogę poganom w ich uroczystym zebraniu na świętej górze w Jerozolimie. Następnie Trito Izajasz wspomina o wysłaniu spośród nich niektórych ocalałych jako misjonarzy do narodów świata. Mamy tutaj pewien problem z interpretacją tego, kogo prorok ma na myśli, mówiąc spośród nich. Jeśli weźmiemy pod uwagę wspomnianą powyżej tradycję o rozproszonych z Izraela, których Bóg ocali i zbierze na nowo, to powinniśmy widzieć tutaj ocalałych Izraelitów spośród narodów. Jeśli jednak uwzględnimy aktualny kontekst wypowiedzi proroka, to wyrażenie spośród nich musimy odnieść do narodów i języków, a więc ludów pogańskich, które gromadzone są przez Boga na świętej górze. Wtedy ocalałymi spośród nich będą ludy pogańskie i będzie to niesłychane dotąd proroctwo, że poganie mieliby stać się misjonarzami, tymi, którzy mają innym narodom opowiadać o chwale Boga. Uniwersalizm, który reprezentuje prorok, zakłada w tym miejscu dopuszczenie pogan do udziału w dziele zbawczym. Mówiąc o pogańskich misjonarzach, którzy zostali ocaleni spośród narodów, prorok ma być może na myśli tak zwanych prozelitów, czyli pogan, którzy przyjęli wiarę w Izraela, wiarę Izraelitów. Za uznaniem pogan za ocalałych spośród narodów przemawia także fakt, że poprzednie wersety w rozdziale 66, a mianowicie 15 i 16, opisują surowy sąd Boga nad całym światem, a więc nad poganami, z których zostaną ocaleni tylko nieliczni. Tak więc ocalałymi, o których mówi prorok, są poganie, którzy ostali się po ognistym sądzie Boga. Kolejne zdanie proroctwa wydaje się potwierdzać nasze to przypuszczenie o pogańskich misjonarzach, gdyż dowiadujemy się z niego, że to właśnie oni ze wszystkich narodów przyprowadzą jako dar dla Pana wszystkich waszych braci, a więc Izraelitów rozproszonych po świecie. Dopiero tu mamy mowę o Izraelitach. Oni zostaną przyniesieni, przyprowadzeni. Jest to zgodne z proroctwami, które znamy z Deutero Izajasza, czy Trito Izajasza, które czytaliśmy w tej audycji, które komentowałem w styczniu przed uroczystością Objawienia Pańskiego, gdzie była mowa, że na statkach zostaną przywiezieni przez pogan ze wszystkich stron świata do świątyni, do Jerozolimy Izraelici, że będą niesieni na rękach. Podobnie jak w tamtej przepowiedni przeznaczonej na uroczystość Objawienia Pańskiego, pochód do Jerozolimy jest pełen splendoru i to na wielu rodzajach pojazdów. Są tu, autor wymienia, dromadery, na koniach przybędą, na wozach, na lektykach, mułach i dromaderach, na świętą górę w Jerozolim. Przypominają nam się tutaj słowa tej przepowiedni, którą czytaliśmy z rozdziału 60. na uroczystość Trzech Króli. Przyciągną do Ciebie ludy i pójdą narody do Twojego światła, królowie do blasku Twojego wschodu. Zaleje Cię mnogość wielbłądów, dromadery z Madianu i Efy. Wszyscy oni przybędą ze Saby, zaofiarują złoto i kadzidło. Wszystkie stada Kedaru zbiorą się przy Tobie. Barany Nebajotu staną na Twe usługi. Oto tekst znanej nam już przepowiedni. Tak więc darem składanym Bogu przez pogańskich misjonarzy będą przywiezieni przez nich na świętą górę w Jerozolimie Izraelici. Zgodnie z proroctwem dar ten będzie miły Bogu, gdyż będzie podobny do czystej ofiary pokarmowej składanej przez Izraelitów w świątyni. Ostatnie zdanie proroctwa jest najbardziej szokujące. Można powiedzieć, że uniwersalizm Trito Izajasza w końcowej partii jego księgi sięga zenitu, bo to Bóg ogłasza, że także z nich, czyli spośród tych pochodzących z pogaństwa prozelickich misjonarzy, Bóg wybierze sobie niektórych jako kapłanów i lewitów. Zdanie to musiało budzić niesłychane zdziwienie w uszach prawowiernych Izraelitów, dla których, jak wiemy, kapłaństwo wiązało się przecież z wybranymi tylko przez Boga pokoleniami Izraela, które ściśle przestrzegały swoich rodowych genealogii. Według przepowiedni Trito Izajasza Bóg na końcu czasów dopuści do pełnienia kapłańskiej służby w świątyni nie tylko resztę Izraela i ocalałych z Izraela, lecz także ocalałych spośród pogan, czyli wierzących pochodzenia pogańskiego. Mamy zatem wspaniałe zakończenie księgi proroka Izajasza. Zakończenie godne znamienitego przesłania, które otwiera perspektywę zbawienia bardzo szeroko i ukazuje uczestnictwo wszystkich wierzących w dziele zbawczym. To dzieło zbawcze było zapowiedziane przez proroków, a zostało wypełnione przez Jezusa Chrystusa i przez złączone z Nim powszechne kapłaństwo wszystkich wierzących.
Czytanie z listu do Hebrajczyków. Zapomnieliście o napomnieniu, z jakim Bóg zwraca się do was jako do synów. Synu mój, nie lekceważ karcenia Pana, nie upadaj na duchu, gdy On cię doświadcza, bo kogo miłuje, tego karci, chłoszcze zaś każdego, którego za syna przyjmuje. Trwajcie w karności. Bóg obchodzi się z wami jak z dziećmi. Jakiś to bowiem syn, którego by ojciec nie karcił. Wszelkie karcenie na razie nie wydaje się radosne, ale smutne. Potem jednak przynosi się tym, którzy go doświadczyli, błogi plon sprawiedliwości. Dlatego wyprostujcie opadłe ręce i osłabłe kolana, proste ślady czyńcie nogami, aby kto chromy nie zbłądził, ale był raczej uzdrowiony.
Z 12 rozdziału listu do Hebrajczyków jest częścią dłuższej przemowy w rodzaju homilii, w której autor zachęca adresatów swojego listu do wytrwałości we wspólnie wyznawanej wierze i praktyce życia chrześcijańskiego. Ta rozbudowana homilia obejmuje połowę rozdziału 10, rozdziały 11 i 12 całego listu do Hebrajczyków. Najważniejsze przesłanie tej części, tej homilii, słyszymy przez ostatnie niedzielę w drugim czytaniu. Zanim przejdziemy do treści obecnej perykopy, warto naświetlić sytuację adresatów listu. Z kontekstu całego listu do Hebrajczyków oraz z treści homilii wynika, że adresaci listu, wywodzący się głównie spośród społeczności żydowskiej, borykają się z trudnościami. Wynikają one z poczucia osamotnienia w wyznawanej wierze w Chrystusa, prawdopodobnie z ignorowania oraz izolowania ich przez społeczność żydowską i pogańską, w której żyją. Co z kolei prowadzi do zaniechania wytrwałości, do zniechęcenia, rezygnacji z codziennych praktyk religijnych oraz w poszczególnych wypadkach do odpadania od wiary w Chrystusa. Zauważamy bowiem, że główny akcent homiletycznej zachęty autora listu pada na hypomonę, czyli na cierpliwość, wytrwałość. Już na początku listu, w 3 rozdziale, autor odwołuje się do tej postawy i uważa, że swoje korzenie ma ona w czymś tak podstawowym jak chrzest, czyli uczestnictwo w życiu Chrystusa. Autor nazywa go istotnym początkiem życia w wierze. Ten archen, tes hypostazeos. Jego należy za wszelką cenę podtrzymywać i zachować do końca. O tym, że doświadczenia adresatów listu mają właśnie taki duchowy charakter, duchowego cierpienia, a nie dotyczą prześladowań i męczeństwa, wnioskujemy z uwagi autora poczynionej w zdaniu: nie opieraliście się jeszcze aż do rozlewu krwi. Ponadto, gdy autor listu mówi o grzechu, którego za wszelką cenę należy się wystrzegać, w rozdziale 10, ma na myśli przede wszystkim grzech największy, jakim jest odpadnięcie od wiary w Chrystusa. Autor listu stara się więc zachęcić do wytrwałości, sięgając w przytoczonym fragmencie po Słowo Boże ze Starego Testamentu, a konkretnie z Księgi Przysłów, z 3 rozdziału, 11 werset. Jego treścią jest mądrościowe pouczenie dotyczące wychowania, jakie nauczyciel mądrości kieruje do swojego ucznia. Typowym zwrotem, za pomocą którego nauczyciele żydowscy zwracali się do swoich uczniów, był zwrot synu lub synu mój. Widać, że autor celowo wybrał to zdanie zaczynające się od tego zwrotu. W ten sposób bowiem odwołuje się on do owego istotnego początku wiary, czyli otrzymania godności bycia współuczestnikami Chrystusa, metohoi tu Christu, a w konsekwencji uczestnikami Synostwa Bożego. Do tej ważnej rzeczywistości bycia dzieckiem Boga autor uczynił zresztą małą dygresję już we wprowadzeniu do cytatu z Księgi Przysłów. Zaznaczył w nim, że Bóg zwraca się do adresatów jak do synów. Co więcej, w tym krótkim zdaniu wprowadzającym autor wyraża swoje przekonanie, że Bóg prowadzi dialog z adresatami listu, tak jak prowadzi go ojciec ze swoim synem. Świadczy o tym rzadko używany w tego typu wprowadzeniach grecki czasownik dialegomai. Podkreśla on, że Bóg poprzez swoje słowo prowadzi z wierzącymi żywą rozmowę, która nie tylko jest nakazem, napomnieniem, paraklezis, ale rozmową pełną cierpliwego oczekiwania na odpowiedź ze strony wierzącego. Zacytowane pouczenie z Księgi Przysłów bazuje na przekonaniu, że istnieje coś takiego jak Boże wychowanie, Boża pedagogia lub karność, paideia kyriou. Posiada ona wprawdzie swój wzór w znanym w starożytności modelu wychowania i karcenia, któremu nie obce było używanie rózgi, lecz model ów jest tylko punktem wyjścia, odległą metaforą pedagogii Bożej i Bożej karności. Boża karność wynika bowiem z miłości. Mówi o tym wyraźnie druga część cytatu z Księgi Przysłów. Kogo miłuje Pan, tego karci. Chłoszcze zaś każdego, którego za syna przyjmuje. Oczywiście nasz współczesny świat, w którym dominuje wychowanie bezstresowe, będzie miał tutaj problem ze zrozumieniem takiej pedagogii i to ze strony Boga. Nie jest to jednak tylko nasz problem. Już w starożytności święty Jan Chryzostom zmuszony był wyjaśniać nasz tekst, pisząc: kiedy Bóg karci, dzieje się to w celu poprawy. Działanie Boga nie zmierza do karania i karcenia samego w sobie. Kiedy Bóg karci, nie czyni tego z zemsty lub po to, aby przysporzyć komuś nieszczęścia. Pierwsza część cytatu, czyli polecenie: synu mój, nie lekceważ karania Pana, nie upadaj na duchu, gdy On cię doświadcza, odnosi się w myśl autora listu do wspomnianych powyżej trudności, których doświadczają adresaci. Nie są to, jak powiedzieliśmy, doświadczenia nieszczęścia, fizycznego cierpienia lub męczeństwa, lecz doświadczenie duchowego zmęczenia codzienną walką o zachowanie wiary, poddawanie się pokusie rezygnacji lub pokusie unikania wspólnych modlitw, Eucharystii, porzucania praktyk religijnych. Widzimy zatem, że są to w większości doświadczenia bardzo wewnętrzne i duchowe, dokonujące się w sercach ludzkich. Tutaj właśnie, wewnątrz ludzkiej duszy, Bóg dotyka człowieka swoim karceniem, w cudzysłowie. Mówiąc językiem świętego Jana od Krzyża, są to doświadczenia biernych oczyszczeń, którym Bóg poddaje dusze, które postępują już dłuższy czas na drodze wierności Bogu i na drodze zbawienia. Człowieka wierzącego spotyka wówczas to, co spotkało sprawiedliwego Hioba. Nie rozumieli go jego przyjaciele, o czym świadczy fakt, że dawali mu nietrafione wskazówki, które wskazywały na jego własny grzech jako przyczynę nieszczęść. W takiej sytuacji mądrością jest wytrwałość i ucieczka przed pokusą porzucenia drogi Bożej. Za takim rozumieniem Bożego karcenia oraz duchowych doświadczeń przemawia także użycie imię słowu elenchomenos w odniesieniu do syna poddawanego próbie przez Boga. Czasownik elenchomai, karcić, poddawać próbie, skłania się w swoim znaczeniu do takiego poddania próbie, które przenika wnętrze danej osoby, jakby prześwietla go wewnętrznie, aż do jego sumienia, jak mówi słowo, przenika duszę, aż do rozdzielenia stawów i szpiku. A zatem wszyscy ci, którzy mieliby dzisiaj problem z uznaniem prawdy o tym, że Bóg karci człowieka, mogą się do tego poglądu skłonić z dwóch powodów. Po pierwsze, poprzez uznanie, że Bóg w swojej pedagogii kieruje się miłością i w ten sposób przewyższa ludzki model karcenia. Po drugie, przez fakt, że autor listu do Hebrajczyków, mówiąc o karceniu i poddawaniu próbie, ma na myśli przede wszystkim doświadczenia duchowe, nie zaś cierpienia fizyczne lub nieszczęśliwe wypadki. Autor listu, chcąc zachęcić wierzących do wytrwania w karności Bożej, odwołuje się do ich dumy z faktu bycia dziećmi i synami Boga. Dlatego w interpretacji cytatu z Księgi Przysłów stawia pytanie, jakiż to bowiem syn, którego by ojciec nie karcił? Dlatego autor listu wyprowadza wniosek, że warto wytrwać na drodze wiary, na której Bóg poddaje nas próbom, gdyż Boża pedagogia na początku i w czasie jej trwania nie wydaje się drogą radości, ale ostatecznie przynosi błogi plon sprawiedliwości. Końcowe wezwania, którymi kończy się homiletyczna zachęta do wytrwałości, zmierzają do wyrwania adresatów z lęku i zniechęcenia, którym się poddali. Wyraża to metafora opadłych rąk i osłabłych kolan. Ich wyprostowanie oznacza porzucenie lęku i zniechęcenia. Kolejne wezwanie wskazuje, że droga wiary warta jest wysiłku i wytrwałości, gdyż dostępuje się na niej uzdrowienia, co wyraża zdanie proste czyńcie ślady nogami, aby chromy nie zbłądził, ale był raczej uzdrowiony. Obydwa wezwania nawiązują także do drogi wiary ukazanej w rozdziale 12 za pomocą metafory współzawodnictwa, wytrwałego biegu i sportowej walki, czyli greckiego agonu.
Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus przemierzał miasta i wsie, nauczając i odbywając swą podróż do Jerozolimy. Raz ktoś zapytał: Panie, czy tylko nieliczni będą zbawieni? On rzekł do nich: usiłujcie wejść przez ciasne drzwi, gdyż wielu, powiadam wam, będzie chciało wejść, a nie zdołają. Skoro pan domu wstanie i drzwi zamknie, wówczas stojąc na dworze, zaczniecie kołatać do drzwi i wołać: Panie, otwórz nam, lecz on wam odpowie: nie wiem, skąd jesteście. Wtedy zacznie mówić: przecież jadaliśmy i piliśmy z tobą i na ulicach naszych nauczałeś. Lecz on rzecze: powiadam wam, nie wiem, skąd jesteście, odstąpcie ode mnie wszyscy. którzy dopuszczacie się niesprawiedliwości. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów, bo ujrzycie Abrahama, Izaaka, Jakuba i wszystkich proroków w Królestwie Bożym, a siebie samych precz wrzuconych. Przyjdą ze wschodu i zachodu, z północy i południa i siądą za stołem w Królestwie Bożym. Tak oto są ostatni, którzy będą pierwszymi i są pierwsi, którzy będą ostatnimi.
Przeczytany fragment Ewangelii Świętego Łukasza został pięknie dobrany do naszego dzisiejszego zestawu czytań i wspaniale wpisuje się zarówno w tematykę Księgi Izajasza, jak też listu do Hebrajczyków. We wszystkich trzech czytaniach biblijnych dostrzegamy te same myśli przewodnie. Czy będzie to życiowa droga wiary, ujęta jako sportowa walka i wytrwały bieg, który prowadzi do zbawienia? Czy też będzie to eschatologiczna pielgrzymka na świętą górę w Jerozolimie? Ewangelia świętego Łukasza łączy obydwie główne myśli pierwszego i drugiego czytania przez to, że ukazuje życie Jezusa jako jedną wielką pielgrzymkę do Jerozolimy. Święty Łukasz, inaczej niż inni ewangeliści, podkreśla znaczenie Jerozolimy jako miejsca będącego osią całej historii zbawienia oraz jako miejsce spełnienia się eschatologicznych zapowiedzi Starego Testamentu. Jerozolima wraz z dokonującymi się w niej wydarzeniami paschalnymi staje się środkiem czasu, centrum historii. Jezus pielgrzymuje do tego miasta i podczas swojej drogi naucza w mniejszych miastach i wioskach. Jak usłyszeliśmy w pierwszym zdaniu Ewangelii, pielgrzymka Jezusa do Jerozolimy zajmuje w całej Ewangelii Łukasza pokaźną część, od rozdziału 9 aż do 22. Święte miasto jest osią historii, gdyż w nim dokonują się wydarzenia paschalne, męka, śmierć i zmartwychwstanie i z niego także rozchodzi się zbawienie na krańce ziemi po zesłaniu Ducha Świętego. Także pytanie, które zostaje postawione Jezusowi, odbywającemu, jak mówi ewangelista, swoją pielgrzymkę do Jerozolimy, możemy dodać pielgrzymkę życia Jezusa, pozostaje w tematyce poruszanej przez prorocką szkołę Izajasza. Słysząc bowiem pytanie, Panie, czy tylko nieliczni będą zbawieni? Staje przed nami zaraz obraz surowego sądu poprzedzającego przyjście narodów pogańskich do Jerozolimy, jak i zaskakujący wybór Boga, który z ocalałych w surowym sądzie pogan czyni sobie nowy lud Boży. W odpowiedzi Jezusa znajdują się słowa nawiązujące do współzawodnictwa i walki sportowej, czyli agonu. Usiłujcie, mówi Jezus, wejść przez ciasne drzwi, gdyż wielu, powiadam wam, będzie chciało wejść, a nie będą mieli siły. Czasownik usiłujcie, agonizeste, zawiera bowiem w sobie grecki rzeczownik, który już znamy z listu do Hebrajczyków, agon, oznaczający sportową walkę na stadionie, znany w kulturze heleńskiej, topos. Włożenie tego greckiego słowa w usta Jezusa przez świętego Łukasza wyraża prawdę o tym, że dążenie człowieka do zbawienia wymaga wysiłku, natężonego i wytrwałego, podobnego temu, któremu oddają się sportowcy. Pan Jezus podkreśla tę prawdę dodatkowo za pomocą metafory ciasnych drzwi oraz wielkiej liczby tych, którzy podejmują wysiłek wejścia do Królestwa. Wielu będzie chciało wejść przez ciasną bramę, mówi Jezus, ale nie wystarczy im sił. I tę ostatnią prawdę o braku sił wyraża czasownik ischyo, zawierający w swym rdzeniu ischys, czyli siłę i moc. Odpowiedź Jezusa na pytanie, czy tylko nieliczni będą zbawieni, utrzymana jest w formie przypowieści, w której słuchacze odgrywają aktywną rolę. Pan Jezus bardzo mądrze włącza ich w swoją przypowieść. Zwraca się bezpośrednio do nich. Zakłada, że skoro z ust jednego z nich pada pytanie o zbawienie, to tym zbawieniem zainteresowani są wszyscy obecni. Dalsza część przypowieści mówi o tym, że nadejdzie taki czas, kiedy Pan domu zamknie drzwi. Wówczas, mówi Jezus, będziecie stali na zewnątrz i zaczniecie kołatać do drzwi i wołać: Panie, otwórz nam. A kiedy usłyszycie trudne dla was słowa: nie znam was, wówczas zaczniecie powoływać się na fakt znajomości z gospodarzem, na to, że byliście obecni w miejscach, których on przemawiał. Lecz wówczas usłyszycie gorzką prawdę o was samych i o waszym postępowaniu, którego nie można pogodzić z pragnieniem wejścia do Królestwa Bożego. Wspominając o gospodarzu, który przemawiał na ulicach słuchaczy i który spożywał posiłki z nimi, Pan Jezus czyni aluzję do swojego życia i swojego nauczania, włączając w ten sposób także siebie w akcję przypowieści. On jest Panem domu, tym, który otwiera bramy zbawienia i do niego wprowadza. Ale On także jest tym, który spożywał posiłki nie tylko z grzesznikami i celnikami, ze wszystkimi bez wyjątku. Jednak we wszystkich tych spotkaniach, jak wynika z całej Ewangelii świętego Łukasza, chodziło zawsze o to samo, o nawrócenie serca i wyrzeczenie się niesprawiedliwości. Tak czynili grzesznicy i celnicy, którzy podczas spotkań z Jezusem nierzadko nawracali się i uznawali w Jezusie Pana i gospodarza domu. Pouczenie Jezusa skierowane jest do słuchaczy i brzmi, inaczej mówiąc, kto nie uznał Jezusa jako Pana wtedy, gdy przebywał wśród ludzi, kto nie uznał mnie, kiedy byłem z wami, ten, gdy będzie chciał wejść do Królestwa, niech nie mówi: Panie, otwórz nam, bo nie uznał mnie Panem wcześniej. Czyniąc w przypowieści wyraźną aluzję do swojego dotychczasowego życia, Jezus dotyka serc tych spośród słuchaczy, którzy nie chcieli i wciąż nie chcą uznać w Nim Pana, nie chcą zmienić swojego serca. Przedstawienie w przypowieści opłakanej sytuacji tych, którzy z powodu braku nawrócenia będą musieli zostać wyłączeni z udziału w szczęściu wybranych, ma za zadanie poruszyć sumienia słuchaczy, wezwać do nawrócenia, do zmiany swego życia. Płacz i zgrzytanie zębów obrazują istotę czyśćca, duchowego cierpienia polegającego na wielkim pragnieniu posiadania Boga i pragnienia udziału w eschatologicznej uczcie, szczęściu zbawionych, które się już ogląda, ale którego nie można dostąpić. Pan Jezus, podobnie jak przed nim prorok Trito Izajasz, w ostatnim punkcie eschatologicznych wydarzeń umiejscawia coś, co musiało być całkowitym zaskoczeniem dla jego rodaków. Oto bowiem na końcu okaże się, że w Królestwie Niebieskim zasiądą ci, których żydowscy słuchacze nigdy by się nie spodziewali. Dostaną się tam bowiem ludzie ze wszystkich stron świata, a więc także poganie, a przede wszystkim ci, którzy w swoim życiu nie dopuszczali się niesprawiedliwości. W ten sposób nazwani ostatnimi, czyli ci, których słuchacze Jezusa najmniej się spodziewali, staną się pierwszymi w Królestwie Niebieskim. Natomiast pierwsi w historycznej kolejności, czyli ci, którzy otrzymali proroctwa, obietnice, od których pochodzi zbawienie, uwaga, mogą stać się ostatnimi. Wynika więc jasno z przypowieści Jezusa, że miejsca w Królestwie Bożym nie da się odziedziczyć, jak się dziedziczy kapłaństwo w tradycji żydowskiej lub jak dziedziczy się przynależność do narodu, nawet wybranego. Wspominając o obecności Abrahama oraz proroków na eschatologicznej uczcie w niebie, Jezus pragnie poruszyć serca tych, którzy czują się złączeni z Abrahamem więzami krwi. Pragnie, aby oni nie opierali swego zbawienia tylko na statusie przynależności do grupy wybranych, na honorach, na czystości rytualnej, lecz aby oparli je na nawróceniu serca, na słuchaniu słowa Jezusa i wprowadzaniu go w życie. W przypowieści Jezusa natrafiamy zatem na niezwykłą zgodność z proroctwem Trito Izajasza, które słyszeliśmy, a które ilustruje wejście na eschatologiczną ucztę ludzi ze wszystkich narodów, a przede wszystkim tych, którzy przeszli ogień sądu Bożego jak przez ciasną bramę. Przesłanie Jezusowej przypowieści jest jasne. Tak jak ludzie zachowują się teraz i jak postępują teraz, tak będą osądzeni na sądzie. Jest to oczywiste wezwanie do nawrócenia i do wytrwałego dążenia do zbawienia. Oto teraz czas zbawienia. Nie odkładaj go na później.
Dziękujemy bardzo. Ojciec dr Piotr Nyk, karmelita Bosy, wykładowca teologii biblijnej w karmelitańskim Instytucie Duchowości w Krakowie, jego wicedyrektor, zarazem członek Stowarzyszenia Biblistów Polskich. Już zapraszamy do wspólnej rozmowy na antenie Radia Maryja na temat dzisiejszych niedzielnych czytań, które są przed nami. Audycja Szukać, aby być mądrym. Telefon 56 655 23 55 56 655 23 56. I numery jeszcze do zagranicy skorzystajmy. 48 56 655 23 33 48 56 655 23 66.
Gdy nie widać żadnej z dróg, światło prawdą się zapala, w blasku prawdy życia cud. Twoje życie z miłosierdziem i na dobre i na złe, w Eucharystii i modlitwie czeka Chrystus szczerze.
Bogaty w miłosierdzie, najmożniejszy Chrystus Pan. Jezu, zawsze ufam Tobie, Twoja łaska z Twoich ran. Ojcem jesteś dla każdego, synem, córką każdy z nas. Przewodniczką zaś Faustyna, święta pośredniczka łask.
Matka Boża nieustannie czuwa blisko dzień i noc. Jesteś dzieckiem jej najmilszym, chociaż złocie kąsa wciąż.
Najmożniejszy Chrystus Pan.
Szukając Słowa Bożego, ojciec dr Piotr Nyk, karmelita Bossy. W naszym studiu mamy telefony. Bardzo prosimy, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i
ojcze
zawsze.
Ojcze Piotrze i ojcze Januszu. Ja taki jestem tutaj, no orgolioso, bo jestem tak na barani skoko do ojca, bo ojciec jest najprawdopodobniej tu na Rakowieckiej. Ja jestem tu na Radziwiłłowskiej, ale jak usłyszałem, że ojciec będzie miał tą egzegezę, to zaraz chwyciłem się za mój szkaplerz i mówię, Matko Boża, no prowadź moje myślenie. Ojcze Piotrze, jestem szalenie ciekawy, co, bo tak, no powiedzmy sobie szczerze, te perykopy nie są takie bardzo łatwe do tego, żeby tak z nich tą syntezę wyjąć. Ale powiem ojcu to, co jakoś tak prosiłem o Ducha Świętego. Znaczy w tym Izajaszu, to ja odkryłem taką sprawę, że tam jest ta troska, znaczy Pana Boga o ten Jego lud, który sobie wybrał na własność. Właściwie troska o Jego świętość, tak, żeby mówić syntetycznie. I tego samego się dopatrzyłem w tej perykopie ewangelicznej. Tam jest ta troska też właściwie o świętość, no ona już będzie bardziej świętością naszą. Znaczy to jest wyrażane tym terminem sprawiedliwość, ale my wiemy, że sprawiedliwość to znaczy świętość, to znaczy bycie świętymi. A tam po drodze, ojcze Piotrze, jest taki, tam padło, że ślady naszych stóp. I w tym momencie mi się przypomniało, że Jan Chrapek, nasz biskup radomski, on miał takie to powiedzenie, które często w Radiu Maria było przypominane. A żebyśmy tak żyli, żeby po nas zostały ślady naszych stóp, które udowodnią, że myśmy kroczyli drogami świętości. I tak jeszcze na marginesie powiem, troszkę jestem, no nie powiem zawiedziony, ale ja myślałem, że jednak w tym miesiącu, kiedy są ci synowie gromu przez Kościół w liturgii wspominani, że jednak to dramatyczne wydarzenie tam na Giewoncie jednak będzie śmiało podjęte. No bo podejść pod krzyż na Giewoncie i więcej do domu nie wrócić, no to jest też jakiś wybór, jakaś łaska Pana Boga. Tylko jakoś tak się boją i konsakrowani, i świeccy, żeby coś na ten temat nie powiedzieć. Więc ja się trochę upominam właśnie dzięki temu, że ojciec dzisiaj tą egzegezę prowadził. Myślę, że może tutaj na Rakowieckiej, bo są pewne motywy ojca tutaj odwiedzę. W każdym razie mówię, szkaplerz jest moim puklerzem. I całuję kapłańskie ręce i ojca Piotra, i ojca Janusza.
Bóg zapłać, tak,
dziękuję bardzo panu za to pytanie. Rzeczywiście niedaleko, Radziwiłłowska od Rakowickiej w Krakowie. Także bardzo się cieszę. No i cóż, wiele, wiele treści tutaj padło, wiele wątków w tym pytaniu. Myślę, że najpierw to czytanie z listu do Hebrajczyków, to jest przecież list do Hebrajczyków, to też jest troska o świętość Żydów, świętość tych chrześcijan, którzy wszyscy apostołowie, przecież Pan Jezus, pochodzili z narodu wybranego. Do nich się zwraca Słowo Boże. Rzeczywiście, to jest pierwsza taka myśl, która łączy też wszystkie te czytania. Pan Jezus troszczy się najpierw, mówi, że jest posłany do tych, którzy pochodzą z narodu izraelskiego. Najpierw o nich się troszczy, o nich, do nich przemawia. Przewiduje, że to słowo wyjdzie dalej, poza granicę. Tak jak zapowiadali zresztą właśnie prorocy, których słowa czytaliśmy i rozważaliśmy, że oni przybędą, że oni będą dopuszczeni także do udziału w tej misji, nawet zbawienia, jako misjonarze, jako ci, którzy przyprowadzą tych Izraelitów, tą resztę ocalałą. Także i okazuje się, że i mają być z pogan ocalali, ci, których Bóg ocali, przejdą przez ten ogień próby, oczyszczenia. I zarówno spośród pogan, jak i spośród narodu wybranego. W tym nie ma uprzywilejowania. Tak jak podkreślamy, że wybór Boży jest nieodwołalny, mówi Pismo, że On ukochał ten lud i do tego ludu jest posłany. Tak, widzimy, że Bóg sam prowadzi zbawienie do każdego człowieka i chce dosięgnąć przede wszystkim jego serca. Ta dikajozynę, czyli ta sprawiedliwość właśnie, o której Pan mówił, to jest świętość, tak. I tutaj prostymi czyńcie ślady nogami, mówi list do Hebrajczyków, czyli idźcie uczciwą, rzetelną, szczerą, jasną drogą i wtedy nie macie się czego obawiać. I jeśli chcemy dotknąć tych ostatnich wydarzeń na Giewoncie, to oczywiście bardzo trudna sprawa mówić, że jakby wiemy, że Bóg jest nad wszystkim, tak? Ale czy powiemy, że Bóg chce śmierci kogoś, nieszczęścia? Właśnie o tym mówimy w liście do Hebrajczyków. On karci w ten sposób, że oczyszcza serce. To dzieje się we wnętrzu człowieka, w jego sumieniu. To jest najgłębsze oczyszczenie, troska Boga. Natomiast te wydarzenia zewnętrzne, to nam jest trudno oczywiście mówić i widzieć od razu, powiedzieć synowie gromu, prawda? Jakub, będziemy wspominać Bartłomiej, jutro jest Bartłomiej, ale mieliśmy w lipcu Jakuba, Jana. Oczywiście to człowiek jest tutaj słaby w ocenie, w osądzaniu. Chce nieraz bardzo szybko wyrokować, tak jak Jakub i Jan chcieli rzucić gromy na tych, którzy nie przyjęli Jezusa, ale Jezus ich powstrzymał. To nie jest tak, że przynajmniej my nie wiemy tego, czy to jest dla kogoś łaską, że umarł tam pod Giewontem, czy to jest nieszczęście, bo nie wiemy, czy on był gotowy na to, czy był przygotowany. Pan Bóg to osądzi, Pan Bóg to
a z drugiej strony nikt nie idzie w góry, żeby zginąć, prawda?
Tak, oczywiście nikt z tych ludzi
podziwiać
nie pragnął
przyrody,
tego.
Tak.
Nikt z tych ludzi o tym nie wiedział. Jest to wielka tajemnica śmierci każdego człowieka. Jezus mówi w przypowieściach, nie znacie dnia ani godziny. Będziemy słyszeć w tym tygodniu, komentuje w telewizji Trwam, w tym tygodniu Słowo Boże, będzie tam mowa o tym. Nie znacie dnia ani godziny. Bądźmy zawsze gotowi.
Mamy telefon. Bardzo prosimy, Radio Maria, słuchamy. Prosimy bardzo, tylko przyciszamy radio, tak? Halo, halo? No niestety, problem. Proszę bardzo, słuchamy.
Bardzo słabo słyszę.
No my lepiej słyszymy, ale jest włączone radio. Gdyby pani wyłączyła radyjko, byłoby lepiej. Proszę bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Teresa z Warszawy.
Witamy.
I ja mam takie pytanie, żeby przejść przez tą ciasną bramę, no to trzeba tak po prostu żyć zgodnie z przykazaniami Bożymi, uznawać Pana Jezusa, ale jak wpłynąć na bliźnich swoich wokół siebie. I tu podzielę się, że mnie się przyśniła właśnie ta ciasna brama. I jestem przekonana, że to była, to jest wstrząsające. Naprawdę to wrażenie takie, że trudno przejść przez tą ciasną bramę. Ja tylko tyle mogę powiedzieć. I ludzie, nawróćcie się, mogę to powiedzieć tyle. Bóg zapłać.
Bóg zapłać, dziękuję bardzo, pozdrawiamy serdecznie. Ciasną bramą to są te dwa. To jest ta brama w murze, prawda, jerozolimskim, prawda?
Tak, tak.
A i te ogielna, no i ta przypowieściowa brama.
Do tego Pan Jezus nawiązuje, tak. No. Ciasne drzwi tu mamy w tym nowym tłumaczeniu. Chodzi przede wszystkim o ciasne przejście, ciasna brama, która jest metaforą trudności wejścia. Trudno jest wejść. Na innym miejscu w Ewangelii Mateusza Pan Jezus mówi, wąska jest droga, która prowadzi do Królestwa Bożego. Ciasna, wąska, stroma. I jakże niewielu, tam wyraźnie mówi, niewielu chce nią iść. Większość idzie szeroką, wygodną, łatwą drogą. Wydaje im się, że do Królestwa Bożego, że tak powiem, można tak popłynąć łatwo, wygodnie z prądem, nie stawać nie nieść ciężarów, ucisków. Pięknie mówi o tej drodze, właśnie ciasnej bramie i drodze trudności. Nie tylko Jan od Krzyża, który całą metaforę drogi na Górę Karmel przecież rozbudował, wychodząc z ewangelicznego wezwania Pana Jezusa, aby iść ciasną, wąską drogą, trudną. Ale i święty Jan Chryzostom pisze pięknie o tej drodze w ten sposób. Nie ma w tym nic nowego i niezwykłego, że kto idzie ciasną drogą, doznaje ucisku. Taka bowiem jest natura cnoty. Z wieloma trudami, wysiłkami, zasadzkami i niebezpieczeństwami jest połączona. Taka jest ciasna droga, lecz potem czekają wieńce, nagrody, niewypowiedziane szczęście bez końca. Myślą o nich należy siebie pocieszać, gdyż trudy i uciski życia doczesnego przemijają i razem z życiem się kończą. Niech więc ani powodzenie nie nadyma nas pychą, ani nieszczęście nie przybija i zniechęca. Przecież dobry sternik nie staje się pyszny, gdy jest cisza na morzu i nie załamuje się podczas burzy. Piękne słowa i co do tego, że no, jak przekonać innych do tego, by szli ciasną drogą, trudną drogą, no to jest łaska Boża. Trzeba się modlić o to, żeby Pan Bóg dotknął serca przede wszystkim. A wtedy będzie siła, jak mówi, ogień, który pragną rzucić na ziemię. To jest ta miłość. Dzięki niej możemy iść, możemy znosić wiele i podziały wśród nas, wewnątrz, w sercu, rozterki, rozłąki. To, o czym mówił autor listu do Hebrajczyków, wszystkie doświadczenia, to Boże karcenie, doświadczenia wewnętrznych cierpień, tylko dzięki ogniowi Ducha Świętego. Nie można zaprogramować nawet siebie samego, żeby kochać. Czy można zmusić się do kochania, zaprogramować siebie, że od tej pory będę kochał? Na pewno sił nie starczy. Tylko Pan Bóg może zapalić ten ogień i wtedy, jeśli to jest, to nie ma przeszkód. Nie ma takiej potęgi, jak mówi pieśń nad pieśniami, która zatrzymałaby, nawet śmierć nie rozdzieli. Potężniejsza niż śmierć jest miłość, mówi autor pieśni nad pieśniami.
Tak. Kolejny telefon jeszcze, rozmawiamy w audycji Szukając Słowa Bożego. Bardzo prosimy.
Pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Mówi Paweł w diecezji płockiej. Szczęść Boże obu ojcom. List do Hebrajczyków, bo do niego się odniosę, poucza mnie, że dobrze jest iść przez życie ze świadomością ukochanego dziecka Ojca Niebieskiego, który prowadzi mnie sprawiedliwą ręką. Jeśli ta droga życia naznaczona jest niejednokrotnie trudnościami, to one mają zadanie doskonalenia natury ludzkiej, zadanie wychowawcze. I przyjęte bez szemrania, a nawet najbardziej Panu Bogu się podoba, żeby z wdzięcznością, to w ten czas są świadectwem dojrzałości duchowej. Święty Paweł mówi, że nieznaczne skarcenia i uciążliwości czasu teraźniejszego są niczym wobec chwały czasu przyszłego. Tak więc można powiedzieć, że zaakceptowanie swojej biedy może w rezultacie okazać się bogactwem. Jeżeli idę przez życie tylko jako człowiek formalnie spełniający nakazy Ojca, a nie osłodzę tego miłością, jako odpowiedzią na Jego miłość, będę tylko człowiekiem wynajętym, tak jak w tej przypowieści za denara, do pracy w winnicy właściciela. Będę najemnikiem. Będę tylko tym, który słowo Jezus ma na transparencie, a nie w sercu. I w rezultacie, w momencie finalnym, mogę być nierozpoznany przez Jezusa jako Pana domu i pozostanę za drzwiami Jego domu. Także najlepiej iść przez życie, łącząc pragnienie Boga ze swoim pragnieniem. I to jest chyba, wydaje mi się, optymalna droga. Bardzo dziękuję i szczęść Boże.
Szczęść Boże, dziękujemy. Pozdrawiamy, Panie Pawle.
Tak, piękne świadectwo, piękne dopowiedzenie. Myślę, że tu dużo dodać nie można. To jest potwierdzenie też tego, co przed chwilą powiedzieliśmy, że tak naprawdę rzeczywiście trzeba, to jest łaska Boża, jeśli człowiek otrzyma w sercu ten dar Ducha Świętego, Ducha Miłości. Wtedy wszelkie trudy, wszelkie przeciwności nie urastają też do takiej rangi, nie będziemy się użalać nad sobą, jakichś problemów. Ta droga, mówimy o niej, że jest trudna, ale przecież wiemy, że wszelkie trudy są niczym dla tych, którzy kochają. Także podejmowanie ryzyka, miłość nie zna lęku. To też piękne świadectwo Pana o tym, że właśnie każda najmniejsza jakaś przeciwność, to jest jej przyjęcie, to co nas spotyka w życiu codziennym, coś, czego się nie spodziewamy, jakieś niezasłużone potraktowanie nas niesłusznie, sprawiedliwe, czy trudność zewnętrzna, czy także wewnętrzne niedyspozycje, oschłości. Wszystko to, jeśli potrafimy przyjąć z ręki Boga i nie użalać się, nie skarżyć, to może być modlitwą. Możemy przetworzyć na wspaniałą modlitwę. Czyli jest to postawa tak naprawdę wiary właśnie, wiary w Boga.
Mamy telefon jeszcze kolejny, bardzo prosimy.
Niech będzie pochwalany Jezus Maria Przedziewica.
Teraz i zawsze.
Co jest znamienne? Otóż wszystkie nasze trudy i Pana Jezusa, prawda, apostołów i wszystkich świętych, wszystko to zmierza ku jednemu celowi. Ku naszemu uświęceniu. To jest niezmiernie ważne. Otóż musimy się wzorować na wielkich świętych, takich jak ojciec Pio, prawda, jak inni święci, święto Bazylimy i tak dalej. Dla ojca Pio pewnego razu zaczęła się Matka Najświętsza, Matka Boża, powiedziała mu te słowa. Synu, gdyby ludzie wiedzieli, co to jest wieczność, nie byłoby nieświętych na ziemi. Szczęść Boże z Panem Bogiem.
Szczęść Boże, dziękujemy z Panem Bogiem. Też taka puentująca wypowiedź, ojcze
tak,
Piotrze,
tak,
prawda?
Tak. Dziękujemy za to.
Dziękujemy.
Do powiedzenia. No cóż.
Powoli jakoś będziemy podsumowywać, chociaż jeszcze może jeden telefon i podsumowanie, które nas tak jakoś zmobilizuje, żebyśmy taki zebrali pakiet myśli, idąc przed niedzielą, bo sobie tak jeszcze dzisiaj, jutro, możemy to wszystko jakoś przemedytować, a słyszę, że kapłani nawet czerpią myśli do swoich homilii, przeżuwają to, ten komentarz, dokładają swoje doświadczenie i mają też homilię na ten czas wakacyjny. Czas, który jest o tyle trudny, że jesteśmy jeszcze niektórzy, prawda, w ramach przed urlopem, po urlopie, czasem gdzieś w innych miejscu niż nasz dom rodzinny.
Tak, oczywiście, można skorzystać.
Tak, ale jadąc to słowo samochodem. Czasem właśnie trafi do nas, może inaczej mówi ksiądz proboszcz, prawda, czy ksiądz wikariusz, a gdzieś zatrzymam się w jakimś miejscu i jeszcze usłyszę inne zdanie. Jest telefon, proszę bardzo, słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam ojca, witam szczególnie ojca Piotra.
Witamy.
Mówi Stanisław z Wrocławka.
Poznaję, bardzo mi miło.
Już nie będę tutaj nic zadawał pytania, tylko chciałbym bardzo podziękować za ten katechezę, za wszystko, ale szczególnie chciałbym podziękować ojcu za wspólne pielgrzymowanie i przybliżenie Słowa Bożego na pielgrzymce, którym miałem dar razem z ojcem pielgrzymować po ziemi hiszpańskiej śladami świętego Jana od Krzyża i świętej Teresy z Avila.
Tak jest.
Tak, od Jezusa. Może ojciec by jeszcze chwilę powiedział, jak święta Teresa od Jezusa rozumiała w ogóle te słowa Pana Jezusa, które kierował, jak ona by to może skomentowała. Bardzo
tak,
dziękuję.
Bardzo się cieszę. Pozdrawiam Pana Stanisława i cieszę się, że właśnie o mnie pamięta i słucha.
Tak, słucham.
Wspólnie,
słucham
to był piękny czas, wspólnie pielgrzymowaliśmy do miejsc, życia świętej Teresy od Jezusa. No jest takie wspaniałe powiedzenie, chociaż niektórych to przysparza o taki smutek, ale to jest rzeczywista prawda, którą święta Teresa powiedziała o trudnościach tej drogi. Ona tak przecież kochała Jezusa, czuła się jego oblubienicą, ale powiedziała i przyjaciółką, ale powiedziała takie zdanie kiedyś z takim sarkazmem, jakby z taką ironią czy humorem właśnie do tego Pana Jezusa, że Panie Jezu, teraz wiem, dlaczego masz tak mało przyjaciół, bo twoja droga jest taka trudna, że tylu ludzi się zniechęca. Zresztą Jan od Krzyża też cały traktat Żywy Płomień Miłości, który kieruje do tych, którzy już wysoko postąpili na drodze doskonałości, mówi, że przekonuje, żeby nie odstępować od tej drogi, ponieważ wielu się zniechęca i nie dostępuje wielu wielkich łask Bożych, ponieważ nie postępują dalej. Kiedy zaczyna ich Bóg oczyszczać, pokazywać im ich słabości, ich braki, to wszystko, co najpierw trzeba w sobie umieć też zharmonizować, przyjąć. Jeśli to zaczynają poznawać, uciekają przed tym, nie chcą wejść dalej. Dlatego mówi święta Teresa, wiem już, dlaczego masz tak mało przyjaciół, Jezu. I to jest taka bardzo humorystyczna i ciekawa wypowiedź świętej Teresy, ale oczywiście na wielu innych miejscach w swoich dziełach porusza ten temat trudności w dążeniu, w drodze doskonałości chociażby.
Gdybyśmy tak chcieli zatytułować, dać taką pieczęć, 21. niedziela zwykła, sierpniowa, do czego nas zaprasza Pismo Święte, co nam chce powiedzieć Duch Święty, Ojcze Piotrze, doktorze?
W jednym zdaniu, to co Pan Jezus powiedział, nie zwlekaj wejście do Królestwa Bożego, na ucztę eschatologiczną przez ciasną bramę, zależy od Twojego życia dzisiaj, teraz. Nie odkładaj.
Nie mów, że będę miał czas, tak, nadrobię wszystko,
nie odkładaj,
pacierze,
ponieważ
prawda?
Właśnie, przecież mówili, z Tobą jedliśmy i piliśmy, będą wołać, znaliśmy Ciebie, chodziliśmy, zachowywaliśmy Twoją tradycję. Jeżeli nie ma przemiany serca, to może być za mało.
Tak jest. Więc dziękuję bardzo, ojciec doktor Piotr Nyk. Pozdrawiamy kogoś na koniec, wspólnoty karmelitańskie na pewno.
No tak, oczywiście pozdrawiam moją wspólnotę z Rakowickiej w Krakowie wraz z ojcem Marianem Zawadą Przeorem.
W Czernej.
Wszystkich moich współbraci, jak również siostry karmelitanki Bose w wielu klasztorach w Polsce, na Słowacji i na Ukrainie. No i moją rodzinę też w Piotrkowicach, wszystkich znajomych z mojej parafii rodzinnej, którzy wiem też, że słuchają. Pozdrawiam.
Pozdrawiamy gorąco. To są Piotrkowice, gdzie...
Tak, redemptoryści tam byli, krótko, 10 lat.
Ale właśnie,
ale
ojciec
kościół
Podgórski,
jest pofranciszkański, z Sanktuarium Matki Bożej Loretańskiej, z domem modlitwy, gdzie można przyjechać.
To jest na drodze z Krakowa do Warszawy, tak? Czy z Kielc do Warszawy?
Z Kielc na Tarnów, Buzko-Zdrój, w połowie drogi, Piotrkowice, Sanktuarium Matki Bożej Loretańskiej.
Pozdrawiamy gorąco. A naszym gościem, komentatorem Pisma Świętego dzisiaj był ojciec dr Piotr Nyk, karmelita Bosy, dyrektor też Instytutu Karmelitańskiej Duchowości w Krakowie i członek Stowarzyszenia Biblistów Polskich. Dziękujemy bardzo też za telefony od naszych słuchaczy w czasie tej audycji, szukając Słowa Bożego.